Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich państwa.
Rozpoczęły się próbne matury, potrwają do połowy marca. Wtedy rozpocznie się próbny egzamin ósmych klas. Matury są organizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, zdalna matura, ona rzeczywiście w tej próbie również trwa. Pytanie, czy wyniki próbnych egzaminów i później tych majowych, czy to będzie trochę taki moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć sprawdzam, jeżeli chodzi o jakość zdalnego nauczania, czy to nazbyt daleko idące wnioski?
Ciekawe pytanie. Może w pewnym stopniu tak, chociaż to nie odnosi się do całej edukacji. Przypomnę, że matura jest podsumowaniem, no jakby nie patrzeć, 12 lat chodzenia do szkoły. Na szczęście pandemia jeszcze tyle nie trwa.
Na szczęście. I obyśmy nie musieli o takiej perspektywie mówić.
Tak, oby ciekawość nasza nie była taka duża, właśnie, żebyśmy to w ten sposób sprawdzali.
Ale z drugiej strony tegoroczni maturzyści od roku uczą się zdalnie, więc
tak,
to jest ostatnia forma przygotowania.
Tak, oczywiście, jak najbardziej rozumiem pytanie. Parę miesięcy tego roku, długie parę miesięcy tego roku szkolnego i dwa miesiące tamtego roku szkolnego, to byłoby trzeba połączyć, także ten czas nauki zdalnej jest już dosyć długi i śmiało można wyciągać wnioski, naprawiać, poprawiać, zwiększać efektywność. Natomiast faktycznie ten egzamin próbny będzie pewną informacją na temat tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Przypomnijmy, że jest marzec. Matura zaczyna się dokładnie za dwa miesiące, więc tego czasu na nadrabianie zostało niewiele.
Najpewniej nadal będą kontynuacją nauki w formie zdalnej, bo niewiele wskazuje na to, żeby stacjonarna nauka miała powrócić.
Tak, niewiele wskazuje, chociaż ja tutaj daleki jestem od tego, żeby wróżyć i pozostawiam te wszystkie decyzje ministrowi edukacji. Natomiast w tej chwili mamy możliwość taką, że część zajęć takich powtórzeniowych może odbywać się w bezpośrednim kontakcie w mniejszych, większych grupach, w zależności od tego, jak szkoła się zorganizuje, w zależności od tego, jak młodzież ma możliwość dojazdu szkoły, w różny sposób to sobie organizują. Opole jako organ prowadzący dał do dyspozycji dyrektorów dodatkowe godziny na takie zajęcia powtórzeniowe i z języka polskiego i z matematyki. Z takim jednak zastrzeżeniem, żeby te zajęcia były w bezpośrednim kontakcie. Efektywność tych zajęć, no nie muszę przekonywać, że jest dużo większa, więc jeżeli mówimy o powtórce, o ewentualnym przygotowaniu takim już konkretnym wtedy, kiedy jest potrzebna większa interakcja uczący i przygotowujący się, czyli to możliwość doprecyzowania, możliwość zadawania pytania jest dużo łatwiejsza i szybsza w momencie, kiedy pracujemy bezpośrednio. I coś takiego od lutego w szkołach opolskich się dzieje. Natomiast tak, rzeczywiście, wracając do pytania, w pewnym stopniu będzie to sprawdzenie, jak sobie radzimy w sytuacji zdalnego nauczania, ale to tak właśnie trochę szerzej o tym mówię, dlatego że to zdalne nauczanie to nie jest tylko ten element pracy szkoły, ale to też jest, sprawdzam pod tytułem, na ile młodzież dojrzała i się usamodzielniła, tak? To daleki jest od tego, żeby w prosty sposób przekładać. Kiedyś bardzo ciekawe wyniki badań. Mam nadzieję, że takie badania będą poczynione. One są oczywiście trudne i złożone, ale na ile jest to, będzie ten wynik, będzie elementem efektywności nauczania zdalnego, a na ile dojrzałości młodego człowieka człowieka i samodzielnego przygotowania.
Bo jasne, zawsze można powiedzieć, jeżeli ktoś chce się uczyć, jeżeli ktoś chce się przygotować do matury, to bez względu na to, czy w trakcie nauki stacjonarnej, czy zdalnej, po prostu to zrobi, prawda? No tak.
Pandemia w tym nie przeszkodzi. Tak.
Oczywiście. Natomiast ja wczoraj wsłuchiwałam się w głos maturzystów, no, którzy mówią, że no, z dużymi obawami, mimo tego, że jakby podstawa programowa, czy zakres materiału, który muszą przyswoić przed egzaminem maturalnym, ona została trochę przez ministerstwo okrojona, więc materiału jest teoretycznie trochę mniej, ale oni mówią, że no, nie czują się komfortowo, znaczy zdają sobie sprawę z tego, że ich poziom przygotowania no, jest po prostu mniejszy, aniżeli by to było, gdyby nauka odbywała się tradycyjnie w trybie stacjonarnym. Więc to jest też takie po prostu podejście maturzystów do egzaminów.
Być może jest tak, jak mówią, chociaż myślę, że tutaj wyniki pokażą, że to przygotowanie jest w zależności od zdawanego przedmiotu i zainteresowania tym przedmiotem.
Czyli znowu wiele zależy od ucznia.
Dokładnie, bo jeżeli pewne prawidłowości gdzieś możemy z tak zwanego nasłuchu zauważyć, to faktycznie w momencie, kiedy mamy klasę powiedzmy matematyczną, która jest skupiona na naukach ścisłych i myśli o studiowaniu przedmiotów ścisłych czy nauk ścisłych, no to im trochę trudniej samodzielnie zgłębiać przygotowanie do matury z języka polskiego. I odwrotnie, jeżeli mamy humanistów, którzy ukierunkują się i żyją tą humanistyką, im jest trudniej zdalnie przyswoić pewne złożoności matematyczne.
Na pewno uczniowie muszą być bardziej zdyscyplinowani w trakcie nauki zdalnej, aniżeli to było w trakcie nauki stacjonarnej. Natomiast tak,
I tutaj ta rola nauczyciela, który ma możliwość bezpośredniego ingerowania, w tym też dyscyplinowania, w tym też napominania, no przy kontakcie online jest dużo mniej efektywna. W tym znaczeniu to rzeczywiście mogę się łatwo na to zgodzić, że możliwość wpływania w pewnych krytycznych momentach nauczyciel zauważy to z pewnym opóźnieniem.
Jasne, że nauka zdalna nigdy nie zastąpi tej stacjonarnej, nawet jeżeli uczeń będzie maksymalnie zdyscyplinowany, a nauczyciel trzymający dyscyplinę. Ale myślę sobie, że chyba tak jednoznacznie nie można powiedzieć, że ten ostatni rok zdalnej nauki to jest taki zupełnie czas stracony dla polskiej oświaty.
Nie, absolutnie. Myślę, nauczycielom należy się pomnik
za to, że dali radę.
Za błyskawiczne przygotowanie się, przekwalifikowanie, nauczenie tych możliwości zdalnego prowadzenia zajęć. Dokładnie pamiętam rok temu, jak startowaliśmy, to w zasadzie w 90% nauczycieli był obłęd i strach w oczach. Po krótkim czasie, 2-3 tygodni, już zaczęło coś powoli funkcjonować. Zaczęli się dyrektorzy organizować. Już jeżeli weźmiemy ten rok szkolny, to mamy przygotowanie kadry pedagogicznej i szkół w dużo większym stopniu, ujednolicenie systemu przekazywania, co też jest bardzo ważne, że na jednym module jakimś tam, jakiś szkoła sobie wybrała, pracujemy z wszystkimi nauczycielami na tym samym, nie trzeba przeskakiwać z programu na program, nie trzeba przeglądać WhatsAppa, SMS-a,
Messengera,
czy skrzynki pocztowej i tak dalej.
Pierwsze tygodnie to była taka dosłownie partyzantka, prawda? Natomiast teraz wiele się zmieniło i myślę sobie, że tak pod kątem właśnie technologicznym, no to jest bardzo duży skok. Oczywiście on został wymuszony, tak? No trudna sytuacja wymusiła.
Potrzeba wpłynęła na to, że było trzeba się dostosować do warunków, jakie
ale
mamy.
Ale już przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że no, trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby w perspektywie kilku miesięcy tak bardzo dosprzętowiono opolskie szkoły, czy w perspektywie całego kraju, ale my skupiamy się na naszym regionie, a tu się rzeczywiście tak zadziało. Szkoły, uczniów, nauczycieli, dużo w tym temacie się zrobiło w ostatnich miesiącach. Oczywiście no, była taka konieczność wręcz, ale to jest sprzęt, który przecież nadal będzie uczniom, nauczycielom nauczycielom i po prostu szkołom służył, bez względu na to, czy będzie nauka zdalna, czy stacjonarna.
To nawet możemy mówić w kategorii skoku historycznego, jeżeli chodzi o dosprzętowienie szkół i nauczycieli. W tej chwili w zasadzie większość nauczycieli ma do dyspozycji służbowy laptop, co rok
jeszcze
temu,
rok temu trudno sobie wyobrazić, prawda? Tak. Więc jeżeli mielibyśmy gdziekolwiek szukać pozytywów, no to właśnie pod tym kątem dosprzętowienia technologicznym absolutnie tutaj te plusy jak najbardziej są.
Tak, tutaj duży ukłon w stronę wszystkich samorządów lokalnych, od gminnych po powiatowe, skończywszy chyba z największym ukłonem w stronę samorządu wojewódzkiego, które to samorządy uruchomiły programy i środki w tym trudnym czasie na dosprzętowienie szkoły, na poprawienie dostępu do sieci, bo to nie tylko sam laptop czy tablet do tego jest potrzebny. No oczywiście nie zapominając o programach rządowych, także tutaj mobilizacja była bardzo duża, żeby szkoły zaczęły pracować dużo efektywniej niż to było na początku.
To na koniec jeszcze jedna kwestia, ponieważ mamy wzwyżkę zakażeń, no i niestety ta wzwyżka zakażeń przekłada się także na nasze opolskie placówki oświatowe. Wczoraj kolejne przedszkola, usłyszeliśmy, że częściowo są wyłączane, dzieci są na kwarantannie. W sumie 5 przedszkoli w Opolu, tak?
W 5 przedszkolach, to tak byśmy powiedzieli.
Niecałe
5
placówki.
Grup.
O, tak.
5 grup w 5 przedszkolach. Na razie całego przedszkola nigdzie nie wyłączyliśmy, chociaż nie wykluczam takiego przypadku, bo jeżeli jest jakieś centrum, które obserwujemy razem ze służbami sanitarnymi, to trzeba podjąć taką ostrzejszą decyzję, żeby coś przerwać. Rzeczywiście wczorajszy dzień był takim momentem, który pokazuje, że jednak ten wirus się rozprzestrzenia. Nie są to tylko z doniesień medialnych, nie tylko z źródło z przychodni czy ze szpitala. Faktycznie też to obserwujemy.
Mamy nadzieję, że sytuacja aż tak dynamicznie nie będzie się rozwijać. Na bieżąco będziemy o tym informować. Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za
rozmowę. Dziękuję pięknie.
Poranny gość Radia Doksa.